Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Olga Gordiejew, Mariusz Woroniewski, 12.30, bajkowe tropy i prawie wiosna w Polskim Radiu Białystok, ale my będziemy jej szukać. Porozmawiamy też z uczniami z Koła Naukowego Ananasy z trzeciej klasy z Osowca. Dotrzemy do Bochoniki w zachodniopomorskie. Popołudnik bajkowy do 13 w Polskim Radiu Białystok. Zapraszam.
Lato ogrzeje, zboże na chleb da, jesień przebierze liśćmi świat. Zima nie zatrzyma ciepła, które z nas bije i czeka aż wiosna. Znów zapiknie świat, ta radosna, tak jak ty i ja już idzie wiosna. Wszystko ma swój czas, już idzie wiosna, pogoda dla nam.
Ptaki śpiewają, niebo w skrzydłach mają, rówki biegają, pracy wciąż szukają.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Wiosna w pogodzie podobno już jest, chociaż nocami i nad ranem trudno w to uwierzyć. Ta kalendarzowa pojutrze. Wcześniej wyjrzy z kalendarza Dzień Szczęścia, Wróbla, Żaby. A gdzie szukamy wiosny najczęściej?
Szukaliśmy na podwórku. Szukaliśmy na spacerze wiosny.
Ja szukałem traw.
Jasno już rosną kwiaty.
I świeci słońce.
I robi się cieplej. Był śnieg i teraz już go nie ma. Przestał. Już drzewa mają listki.
I budzą się zwierzęta.
Jak muchy psy, to tu się wiosna.
Widziałam już muchę w domu. Tylko to niedobra mucha.
Lęgiwa. Są pąki na drzewach.
Ciepło.
Można się bawić w piaskownicy.
I chodzić na rower.
I można się bawić na placu zabaw.
Na wiosnę się rodzą ptaki.
A ten jak to? Bocian i szpak i kot to przylatują z ciepłych krajów.
I w Belgii świetkają mucha. W mucholocie, jak w prawdziwym w samolocie, do Kwiatkowa sobie leci, a za oknem słonko świeci.
Słońce świeci, muchy bzyczą. Wczoraj jednej takiej zaspanej osobiście pomagałam wyfrunąć z pokoju za okno, a podobno pierwsze bociany już przyleciały nad Biebrze. Wypatrzył je fotograf przyrody Michał Makowski. Jak mówi, pierwszego bociana zobaczył niedaleko Goniądza.
Moją pasją jest fotografia przyrodnicza. Ja akurat byłem w trakcie wycieczki w poszukiwaniu migrujących dzikich gęsi. Wracałem autem drogą z Dolistowa Starego do Goniądza. Patrzę, o tutaj bardzo blisko ścieżki rowerowej Green Velo. Spaceruję sobie po łące. Właśnie pierwszy biały bocian.
No i jak się okazało, nie był to jedyny bocian, którego spotkał pan Michał.
To było około godziny przed zachodem słońca we wsi Okrasin. To jest z kolei dolny basen Biebrzeńskiego Parku Narodowego. Bocian siedział wysoko na gnieździe, które zlokalizowane było na słupie elektrycznym. Wyglądał na bardzo zmęczonego, jakby dopiero co wrócił z podróży.
Zdjęcia bocianów, które zrobił Michał Makowski, można oglądać na radiobiałystok.pl. Jeśli nie mamy w planach wypadów nad Biebrze, no to warto w ostatnią przedwiosenną niedzielę wybrać się na spacer do białostockiego akcentu zoo, bo tam też możemy spotkać ptaki z czerwonymi dziobami, które z różnych przyczyn zostały z nami na dłużej, nie odleciały do ciepłych krajów. A co robią w białostockim parku, to wie najlepiej Andrzej Karolski.
To są bociany, które miały trochę mniej szczęścia w życiu niż inne ptaki, te przy podlaskich drogach czy na podlaskich wsiach. No tym się nie udało, uległy jakiejś tam kolizji, nie są w stanie dołączyć do stada i nie są w stanie odlecieć do ciepłych krajów, więc one zostały u nas. Jeden z tych bocianów bardzo aktywnie uczestniczył we wszystkich naszych inwestycjach, które były tutaj prowadzone, chodził po całym terenie i budowlańcy nazywali go majster, bo śmiali się, że pilnuje ich, żeby intensywnie pracowali i nie obijali się w czasie pracy, potrafił nawet podejść z tyłu i dotkliwie dziobnąć, więc bali się wszyscy go okrutnie przepędzali, a majster robił swoje. Tutaj jest para bocianów. Ta para po prostu się jakoś tak zaprzyjaźniła, nawet podejmowała, mimo że nie potrafią latać, podejmowała próby zakładania gniazda. Niestety muszą się zadowolić tym, że mają stałą opiekę, wybieg w miarę znośne warunki i że są razem.
Co już kilkulatek powinien wiedzieć o bocianach? Prawie każdy wie, że bocian ma czerwony dziób i długie czerwone nogi.
Tak jest. To jest gatunek, który bardzo silnie jest związany z Polską i z naszym krajem. On jest wręcz symbolem naszego kraju, chociaż jego ojczyzną tak naprawdę jest Afryka, gdzie odlatuje jesienią. Jest to ptak mięsożerny tak naprawdę. Nie jest drapieżnikiem, ale jest ptakiem mięsożernym. Jest bardzo agresywnym ptakiem, co może dziwić, bo wygląd ma łagodny, bardzo charakterystyczne upierzenie, które jest fantastycznie przystosowane do warunków, w jakich bocian żyje, a więc białe pokrywy ciała od głowy do końcówek skrzydeł. To jest przystosowanie do tego, że bocianie gniazda są na szczytach drzew, słupów i nie ma tam żadnej osłony, więc bocian, mając białe ubarwienie, może siedzieć na gnieździe i słońce go nie wymęczy, nie zabije.
Czy to prawda, że bociany jedzą żaby?
Prawda, ale nie jest to ich ulubiony pokarm. Bocian tak naprawdę je ślimaki, je dżownice, bardzo zresztą sprytnie je wypłasza. Zjada węże. Jak jest głodny i nie ma nic innego do jedzenia, to zjada żabę. Ale żaba nie jest jego przysmakiem. Z dwóch prostych przyczyn. Po pierwsze, jest prawdopodobnie obrzydliwie niesmaczna, bo jest śliska, zimna, byle jak wygląda. A poza tym żaba to jest 90% wody, więc jest to też pokarm mało kaloryczny. Więc bocian jest inteligentnym ptakiem i wyszukuje sobie takie pokarmy, które są kaloryczne, wysokokaloryczne, wysokobiałkowe i to białko jest wysokiej wartości, wysokiej próby. Także żabom mówimy nie.
Mówimy nie, tym bardziej, że jutro dzień żab. Lepiej dostrzegać w nich zaklęte księżniczki niż przekąskę dla ptaków.
Bajkowe tropy.
Polskie Radio Białystok odwiedzili uczniowie ze szkoły podstawowej w Osowcu, którzy uczestniczą w 7. edycji programu Być jak Ignacy. Jego celem jest popularyzacja nauki w przystępny, zrozumiały dla młodych osób sposób, pielęgnowanie pamięci o wybitnych polskich naukowcach, wynalazcach. Uczniowie z Osowca poznawali już m.in. zagadnienia związane z kosmosem i Mikołajem Kopernikiem. Dobrze się bawią i uczą.
Poznaliśmy postać Mikołaja Kopernika. To polski naukowiec, bo w tamtych czasach uznawali, że Ziemia jest w centrum, a Mikołaj Kopernik skupiał się na tym, że Słońce jest w centrum, a nie Ziemia.
Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię.
Byliśmy planetarium i oglądaliśmy film o Mikołaju Koperniku i Układzie Słonecznym.
Kosmos w słoiku. Wkładaliśmy do słoika watę, brokat, wodę, wlewaliśmy potem barwniki.
Powstała z tego kompozycja przypominająca taką galaktykę kolorową. Każda była inna, bo każde dziecko stworzyło to na swój sposób. Piękne.
Mogliśmy też przeprowadzić symulację ruchów Ziemi i faz Księżyca. Potrzebna była tylko piłka, globus i latarka.
Powiedzcie o astronomii i o astrologii. Czym to się różni, bo to też ważne.
Astronomia to nauka oparta na badaniach, faktach i o Układzie Słonecznym, o kosmosie, a astrologia to są po prostu bujdy.
Astrologia to różne magiczne mikstury, horoskopy, wróżby.
Na co dzień robimy to, co musimy, czyli mamy program nauczania i musimy się go trzymać i to dość ściśle.
Dyrektor Szkoły Podstawowej imienia papieża Jana Pawła II w Osowcu, Dariusz Krystosiak.
Ale cały proces nauczania, ta dydaktyka nasza, jeżeli będzie się opierała tylko na tym, co musimy, no to będzie mało skuteczna i mało przyjazna dla naszych dzieciaków. Także staramy się robić coś poza i tutaj weszliśmy właśnie w ten projekt, który w sposób taki praktyczny pomaga naszym dzieciakom zgłębiać tajniki wiedzy. Nauka w szkole, o czym wszyscy wiemy, nie zawsze jest ciekawa i taka radosna, ale staramy się, żeby było troszeczkę inaczej i dlatego wchodzimy w tego typu projekty. Ten właśnie pozwala nam w sposób taki żywy, praktyczny zgłębiać te tajniki wiedzy. Dzieci są zadowolone, czują się docenione.
Jako, że moi uczniowie są temperamentni, aktywni, nazwałam ich ananasami z trzeciej klasy. Myślę, że nazwa jak najbardziej adekwatna.
Koordynatorka programu Byciak Ignacy, opiekunka Szkolnego Koła Naukowego Ananasy z trzeciej klasy, Katarzyna Bojanowska-Gromak.
W ramach tego koła realizujemy etapy programu Byciak Ignacy. Każdy etap dotyczy innej dziedziny nauki i opiera się na takim praktycznym działaniu, na takim empiryzmie, dużym zaangażowaniu uczniów i podejmowaniu takich dodatkowych aktywności, jak właśnie wycieczka edukacyjna w epicentrum nauki. Byliśmy w planetarium i obserwatorium Uniwersytetu w Białymstoku. Mieliśmy wizytę pracowników Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z Warszawy, którzy przeprowadzili taką prelekcję dotyczącą zjawisk atmosferycznych. I wszystko to właśnie pozwala na takie praktyczne zdobywanie wiedzy, a przy okazji zwiększa nasze szanse na wygraną w konkursie.
Udział w tym projekcie jest bardzo fajny, bo dowiadujemy się różnych rzeczy, uczymy się.
Bardzo dużo nowych rzeczy się uczymy.
Poznajemy też różne postacie, jak na przykład Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska-Curie.
Kieruję się taką dewizą, żeby moim uczniom poszerzać horyzont, żeby ich nauczyć takich aspektów życia, może z którymi się nie spotkają na co dzień, może nie będą miały okazji w swoich środowiskach rodzinnych, a jednak w szkole mogą zdecydowanie zobaczyć więcej, dowiedzieć się więcej i to jest takim moim celem. Dlatego jak poznałam ten program Byciak Ignacy, to zdecydowałam, że to jest taki strzał w dziesiątkę, żeby rozpocząć to w naszej szkole i też trochę miałam obawy, jak dzieci to odbiorą. Czy to w ogóle w tym świecie elektroniki, mediów nieograniczonym dla nich, czy w ogóle ich to zainteresuje? Ale po pierwszych zajęciach z pierwszego etapu, który dotyczył chemii i cząstek elementarnych, wydawało się, że to jakaś po prostu będzie czarna magia dla nich, a jednak okazało się, że ich to tak zafascynowało i tak im się to spodobało, że później już sami pytali, kiedy, proszę pani, realizujemy kolejne zadania, kiedy robimy znów coś z Ignacym. I tak już jesteśmy po piątym etapie zrealizowanym. Widzę ich ogromne zaangażowanie i tak naprawdę coraz mniejszą taką fascynację tymi telefonami, tabletami, a bardziej kierują się w stronę takiego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich kompetencji. I to dla mnie jako nauczyciela jest największa satysfakcja. Przed nami jeszcze etap o tematyce wzroku, optyki. Będzie etap, który dotyczy ekonomii i jeszcze przed nami komunikacja, języki. Troszeczkę już poznaliśmy treści z tego tematu, ponieważ rozmawialiśmy sobie o języku migowym i o alfabecie Braille'a. I na koniec programu naszym zadaniem również jest przygotowanie takiej pracy konkursowej na wybrany temat z jednego z etapów. I my chyba się skupimy na astronomii i Układzie Słonecznym, ponieważ ten etap tak najbardziej nas zaciekawił i najbardziej nas zafascynował.
Gwiazdozbiory, wzięliśmy papier do pieczenia, czarną kartkę. Za pomocą wykałaczki robiliśmy gwiazdy w kształcie gwiazdozbioru.
Tak, nakupaliśmy szpikulcem ten czarny Bristol. Nakładaliśmy papier do pieczenia, znów nakuwaliśmy w tych miejscach szpikulcem i to wszystko mocowaliśmy na latarkę. Zabezpieczaliśmy gumką, recepturką i światło, które się wydostawało przez te otwory, tworzyło taki gwiazdozbiór na suficie czy na ścianie. W zacienionym pomieszczeniu sobie to obserwowaliśmy i też piękny efekt z tego powstał.
Program Byciak Ignacy to nie tylko frajda dla uczniów, ale też konkurs. Trzymamy kciuki za ananasy z trzeciej klasy z Osowca.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Podróżujemy po Sokulszczyźnie i odkrywamy drewniane Podlasie razem z Magdaleną Sulimą, autorką przewodnika. Dotarliśmy do Bochonik.
Jednym z elementów wielokulturowości Podlasia jest także obecność wyznawców islamu, czyli Tatarów. W Polsce mieszka około 3000 przedstawicieli tej grupy etnicznej i najstarsze w naszym kraju skupiska wyznawców islamu, czyli Tatarów, znajdują się we wsiach Bochoniki i Kruszyniany. Tam też możemy zwiedzić domy modlitwy wyznawców islamu, czyli meczety, ale także poznać bliżej religię, tradycje i obyczaje, które są kultywowane i podtrzymywane tutaj po dziś dzień. Koniecznie musimy wspomnieć troszeczkę o historii, o tym, skąd się w ogóle wzięli Tatarzy na Podlasiu, bo geneza nazwy Tatar pochodzi z V wieku i najprawdopodobniej wzięła się od nazwy plemion mongolskich, a z czasem także i tureckich. Kilka wieków później ich panowanie objęło ponad połowę Azji oraz prawie całą Europę Wschodnią. Po rozpadzie Imperium Mongolskiego zachodnia jego część przekształciła się w kilka niezależnych państw, w tym Złotą Ordę, i jej mieszkańcy są właśnie przodkami polskich Tatarów. Nie wiem, czy wiecie, że słowo Tartar w mitologii greckiej oznaczało taką najmroczniejszą krainę podziemi. Być może wojownicy najeżdżający na Europę Wschodnią o ciemnych takich twarzach przywodzili właśnie na myśl przybyszy z piekieł. Skąd się wzięła obecna nazwa Tatarzy? Nie jest to wyjaśnione. No jedno jest pewne, historia osadnictwa tatarskiego na ziemiach polskich sięga 600 lat i pojawili się oni na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego już w XIV wieku. Byli to w większości właśnie uchodźcy i jeńcy ze Złotej Ordy, a na Podlasiu osiedlili się oni za sprawą króla Jana III Sobieskiego w wieku XVII, służąc w polskiej armii na wielu frontach. Oni słynęli ze swojej odwagi, waleczności. Nazywano ich Tatarami polskimi, Lipkami, od tureckiej nazwy Litwa, albo Muślimami. W roku 1672 w czasie wojny z Turcją Tatarzy z powodu niewypłacenia zaległego im żołdu, czyli takiego wynagrodzenia, przeszli na stronę wroga. To był tak zwany słynny bunt Lipków. Jednak Hetman III Sobieski pokonał Turków i pomimo zdrady przyjął buntowników z powrotem. Za swoją waleczność i oddanie oraz jako zadośćuczynienie za niewypłacony żołd król podarował im ziemię we wsiach Drachle, Bochoniki, Kruszyniany, Malewicze Górne. Nadał im szlachectwo, zagwarantował swobodę i pozwolił żenić się z miejscowymi kobietami oraz wychowywać dzieci w islamie. Jednak musieli oni przyjąć polskie nazwiska. Dlatego do dzisiaj wśród Tatarów spotkać możemy nazwiska kończące się na przykład na ski, od imienia własnego lub nazwy miejscowości, na przykład Murawski, Popławski, Jasiński, kończące się na icz, od imienia ojca, na przykład Szabanowicz, Szczęsnowicz, Bogdanowicz, od słowa męczennika, na przykład Szachidewicz, czy od nazwy rodu, jak na przykład Asanowicz. Obok służby wojskowej Tatarzy zajmowali się głównie uprawą ziemi, handlem oraz garbarstwem, no a z czasem w XIX wieku zaczęli również wznosić swoje świątynie. Dom modlitwy, świątynia wyznawców islamu, to jest właśnie meczet. Meczet w Bochonikach został zbudowany pod koniec XIX wieku. To budowla drewniana. Jest ona zbudowana na planie takim zbliżonym do kwadratu, również z gankiem wejściowym, pokryta czterospadowym dachem z wieżyczką, co ciekawe, zakończono taką kopułką z półksiężycem. No i ten symbol księżyca jest bardzo istotny w kulturze tatarskiej. Występujący w kulturze islamu symbol księżyca związany jest z objawieniem świętego Koranu prorokowi Mahometowi przez archanioła Gabriela, a to było właśnie ciemną nocą, a takim jedynym świadkiem tego wydarzenia był właśnie księżyc. Obiekt zorientowany jest w kierunku południowo-wschodnim, w stronę Mekki, czyli najświętszego miasta muzułmanów. No i też musimy koniecznie powiedzieć o układzie takiego meczetu, bo to jest również bardzo ciekawe, bo zgodnie z wymogami islamu wnętrze meczetu podzielone jest na dwie części. Część męską i mniejszą żeńską, która oddzielona jest takim drewnianym przepierzeniem z firaneczką i ona pozwala kobietom uczestniczyć w modlitwie. Po stronie męskiej wzdłuż ściany ulokowana jest również taka galeryjka, gdzie modlą się chłopcy. Należy pamiętać, żeby przed wejściem do świątyni koniecznie zdjąć obuwie i zostawić je we wspólnym przedsionku. Cały układ tego wnętrza możecie zobaczyć na rozrysowanym planie i rysunku na stronie 58. Wnętrze głównej stali zdobią muhiry. To są takie dekoracyjne tkaniny, które wiszą na ścianach z wypisanymi wersetami Koranu, z motywami pnącej winorośli oraz obrazy przedstawiające miejsca święte dla islamu. Co ciekawe, nie ma tam wizerunków Allaha, ponieważ w przeciwieństwie do chrześcijaństwa w islamie obowiązuje całkowity zakaz przedstawiania postaci ludzi i zwierząt w sztuce religijnej. Na Podlasie podłogach łożone są dywany, na których wierni ustawieni w rzędach, zawsze zwróceni twarzą w stronę miasta muzułmanów, modlą się w języku arabskim. No i w tę stronę bije się również pokłony. W meczecie ten kierunek wyznacza taka nisza w ścianie, to jest tak zwany mihrab, obok którego zlokalizowany jest mimbar, czyli rodzaj kazalnicy. Z tego miejsca ubrany w taką czarną szatę i nakrycie głowy imam odprawia kazanie. Imam jest takim opiekunem duchowym muzułmańskiej gminy. On przewodzi świętom oraz prowadzi ceremonię nadania imienia, ślubu i pogrzebu. Myślę, że będąc w Bochonikach również koniecznie należy zwiedzić największy muzułmański cmentarz w Polsce, Mizar, który istnieje tam od XVIII wieku.
Możemy też, przewodniku, zajrzeć właściwie do wnętrza tego meczetu w Bochonikach. Bochoniki chyba są mniej popularnym miejscem od Kruszynian, dlatego nie warto przegapiać tego punktu na mapie naszych wędrówek po drewnianym Podlasiu. A jeśli ktoś chce wygrać egzemplarz przewodnika, no to poprosimy o taki piękny rysunek tego ważnego elementu z kopuły meczetu w Bochonikach, czyli niech pojawi się księżyc, gwiazdy.
I czas na naszą lekturę, na nietypową lekcję historii i zamkowe opowieści Duszka Bogusia Moniki Wilczyńskiej.
Dzięki Duszkowi Adaś zadziwiał nauczycieli i rodziców swoją znajomością historii miasta. Uśmiechał się zawsze tajemniczo i mówił, że ostatnio dużo czyta o Szczecinie. Spotkania z Duszkiem sprawiły, że inaczej patrzył na swoje miasto. Widząc stare drzewo, pomnik, głaz lub budynek, zawsze zastanawiał się, ile może mieć lat i jaka historia się z nim łączy. Dziś postanowił wypytać Bogusia o słynną książęcą parę, której pomnik stoi przed Zamkiem Książąt Pomorskich. Jak to było z tym Bogusławem X i Anną Jagiellonką? Zapytał. Trochę o nich słyszałem, ale wiesz, że lubię twoje opowieści. Od czego by tu zacząć? Duszek się zamyślił. Wiadomo od czego. Od początku, zawołał wesoło Adaś. Lubiłem Bogusława X. To był wesoły książę. Potrafił korzystać z życia, wyprawiał uczty, organizował polowania. Dzięki temu na zamku przebywało wielu ludzi i było kogo straszyć. Książę był bardzo odważny, wiesz? Często płatałem mu figle, jemu i jego pierwszej żonie Małgorzacie. A jakie? Zainteresował się Adaś. Na przykład, gdy wchodzili do pałacowej komnaty, to ja za nimi zamykałem drzwi z wielkim hukiem. Albo jeszcze lepiej, przewracałem na stole jakiś przedmiot, albo Boguś przerwał i zachichotał. Dzięki mojej pomocy obraz spadał ze ściany. Zaśmiał się chłopiec. Księżna Małgorzata zaczynała wtedy piszczeć ze strachu, bo huk przy tym był zawsze wielki. To duch, wołała i rzucała się na szyję swemu mężowi. A Bogusław spokojnym głosem odpowiadał. Może i duch. No i co z tego? Każdy porządny zamek musi mieć ducha. Uspokój się, kobieto. Adaś zaśmiał się głośno, widząc oczami wyobraźni wystraszoną księżną. Właśnie taki był książę Bogusław, dokończył Boguś. A gdy Małgorzata zmarła, nie dając mu potomka, ożenił się z Anną Jagiellonką, tak? Zapytał Adaś. Dokładnie 2 lutego 1491 roku odbył się ich ślub na szczecińskim zamku. Ona, polska królewna, córka Kazimierza IV Jagiellończyka, miała wtedy tylko 15 lat, a Bogusław 37. Ojej, to ona była taka młoda? Tylko parę lat starsza ode mnie? Tak. W tamtych czasach wcześnie wydawano panny za mąż, a zwłaszcza królewny. To rodzice ustalali, kogo poślubi ich córka. No i wcale nie chodziło tu o miłość, Adasiu. No tak, wiem, wiem. Ten ślub miał przyczynić się do umocnienia Związku Polski z Pomorzem. Adaś z satysfakcją popisał się historyczną wiedzą. Królewna Anna przybyła do Szczecina ze swym bogatym orszakiem, jakiego szczecinianie jeszcze nigdy nie widzieli. wszystko błyszczało od złota, srebra i pereł. Przywiozła wiele drogocennych rzeczy, srebrne misy, dzbany, kubki, puchary, drogie szaty i futra, wszystko w ogromnej ilości. A uroczystość weselna to dopiero było wydarzenie. Całe miasto było odświętnie przystrojone, a stoły uginały się pod ciężarem jedzenia i picia. Po ślubie książęca para zamieszkała w starej części zamku, a Bogusław zabrał się szybko za jego rozbudowę. Chciał, żeby zamek stał się rezydencją godną jego żony, która miała królewskie pochodzenie. Gdzieś trzeba było pomieścić te wszystkie rzeczy, które ze sobą przywiozła, stwierdził Adaś. Zamek stał się zbyt ciasny, zwłaszcza, że bardzo szybko Annie i Bogusławowi zaczęły się rodzić dzieci. Najpierw mała księżniczka Ania, a potem książę Jerzy. O Bogusiu, opowiedz mi o tych dzieciach, poprosił chłopiec. Mieli 8 dzieci, 5 synów i 3 córki. Jeden synek żył bardzo krótko. Miał na imię Barnimek, biedaczek. Nie dożył nawet 2 lat. Ale pozostała 7 szalała po zamku, aż czasem miałem ich dość. Robili dużo hałasu, wiadomo, dzieciaki. Straszyłeś je? A jak myślisz? Pewnie. Przecież taka moja rola. Dziewczyny piszczały, chłopcy próbowali mnie wytropić, zastawiali na mnie zasadzki, wesoło było. Boguś westchnął z nostalgią. Ale wiesz co, jak dzieciaki były małe, to ja nawet trochę o nie dbałem. Boguś uśmiechnął się z dumą. Dbałeś? A to w jaki sposób? Zdziwił się Adaś. Jak na przykład taki mały książę Jureczek albo Kazio w nocy się rozpłakał, to ja okrywałem go kołderką i czasem zanuciłem kołysankę. Oho, Bogusiu, tego to się po duszkach nie spodziewałem. Chłopiec był zdumiony. Wszyscy myślą, że duszki tylko straszą. Ale przecież nie będziemy straszyć takich maluchów. A wiesz, Adasiu, że to właśnie ten książę wyruszył na pielgrzymkę do Ziemi Świętej? Pamiętasz historię krawca Wacława i 7 płaszczy? Oczywiście. Księcia nie było 2 lata. Z wyprawy pisał listy miłosne do swej ukochanej żony, a kiedy wrócił, zabrał się do rozbudowy zamku. Nie podobało się to wielu mieszkańcom Szczecina. Kłócili się z Bogusławem o teren pod budowę. A księżniczka Anna znów była w ciąży. Książę bał się o jej zdrowie i nerwy, wywiózł więc swą ukochaną do zamku we Wkryłujściu. Księżna urodziła tam synka Ottona, a niedługo potem zmarła. Prawdopodobnie zachorowała na jakąś poważną chorobę. Ojej, dzieci zostały bez mamy, zmartwił się Adaś. To był straszny cios dla księcia. Całym sercem kochał swoją żonę i nie mógł pogodzić się ze stratą. Od tego czasu bardzo się zmienił. Widywałem go często, jak siedział w fotelu i patrzył przed siebie, a w jego oczach widać było łzy. Już nigdy nie próbowałem go straszyć. Po prostu byłem obok i bezsilny patrzyłem, jak cierpi. Boguś westchnął. No i znów smutna historia. Cóż, sam tego chciałeś. Boguś zawirował w powietrzu. Łap mnie! Krzyknął nagle i poleciał przed siebie. Adaś pobiegł za nim, po drodze przewracając jakiś stołek. Dziś znów spotkali się na 2. piętrze zamku nad kinem. Oczywiście złapać duszka mu się nie udało. Łatwo się domyślić dlaczego. Po pierwsze Adaś nie potrafił latać, a po drugie Boguś, gdy tylko chciał, rozpływał się w powietrzu. Kiedy na przykład chłopcu wydawało się, że już go ma i wyciągał rękę w jego kierunku, Boguś robił się przezroczysty i po chwili znikał.
To już wszystko w bajkowych tropach dziś czytał Artur Barciś, a my spotykamy się za tydzień. Do usłyszenia.